Chciałem dzisiaj zajrzeć wspólnie z wami do jednego z takich najtrudniejszych fragmentów, jakie można w Biblii spotkać. Ta okolica tego tekstu, na który się powołuję, uczyniłem go głównym, są takie naprawdę, że wymagają sporo jakiegoś trudu, zaangażowania, ale jestem przekonany, że ten wysiłek i trud bywa błogosławiony. Dziękuję Boże za Twoje słowo, także za Księgę Daniela, która przemawia, która ma głęboki wpływ na nas, na nasze życie, pomimo że upłynęło już tak dużo czasu od jej napisania. Zawierałeś tam przecenne rzeczy dotyczące naszego Pana i dla nas dzisiaj szczególnie cenne, ponieważ możemy widzieć i rozumieć dzieło naszego Zbawiciela i na tą księgę spojrzeć z tej perspektywy. Proszę o Twoje prowadzenie dzisiaj, o to, by to słowo mogło być Twoim słowem, by rzeczywiście odzwierciedlało Twoją wolę, Twoją prawdę, by nas to pouczyło, zachęciło, zmobilizowało i pokazało wspaniałość Twojej osoby, Twojego dzieła, Twojego zamysłu, jaki powziąłeś względem tych, którzy Ciebie miłują. Chcę Cię, Boże, uwielbiać i wywyższać za cudowne Twoje dary w drogocennym imieniu Pana Jezusa. Amen. Roztropni będą jaśnieć. Taki tajemniczy tytuł jako fragment tekstu z Daniela 12:3. Cały ten tekst jest taki. Lecz roztropni będą jaśnieć jak jasność na sklepieniu niebios, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne. Takie zewnętrzne przyjrzenie się temu tekstowi, jeszcze bez kontekstu, bo kontekst dodam do takiego blasku jeszcze, myślę, ale mówi o pewnych ludziach roztropnych, którzy będą jaśnieć. I dalej o tych samych roztropnych jest powiedziano: ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości. Myślę, że to jest pewna równoległość. Roztropny, który wielu wiedzie do sprawiedliwości. Będą jak gwiazdy, czyli znowu ta jasność, ta coś niezwykłego i to na wieki wieczne. Jest tu opis pewnej postawy Bogu miłej i wiecznej nagrody dla tych, którzy taką postawę reprezentują. Pytanie do nas będzie na pewno otwarte. Na ile nas to dotyczy? Co ja mogę z tym zrobić? Czego, jaką naukę wyciągnąć? Tutaj ten tekst mówi o właściwie też dwóch grupach ludzi, bo są ci, którzy prowadzą jedni drugi do sprawiedliwości, ale są też ci, którzy poddają się temu wpływowi. Bo jeśli on jest sprawiedliwy, roztropny, który wiedzie wielu, to musi być tych wielu jeszcze, którzy idą w myśl tego, do czego został powołany ten, który jest tym roztropnym. To już takie myśli są ukryte. Mówię na razie to tak bardzo powierzchownie. Myślę, że jak wnikniemy głębiej, to dostrzeżemy coś wielkiego i zobaczymy, że jest to w harmonii z nauczaniem naszego Pana. I myślę, że trochę nawiążę do tego, co mówił Arek. Mówił, że pewna w kontekście pamiątki może się to stać jakimś rytuałem mechanicznie wykonywanym. Nie mieć tej głębi, tego zaangażowania, tego, czym to być powinno. I tak jest w zasadzie z wieloma rzeczami. W historii ludu Bożego były wielkie triumfy Boga w historii Izraela. I lud cieszył się z tych triumfów, ale miało trochę czasu i z tych triumfów pozostał tylko czczy rytuał, powielany mechanicznie i zastępowany różnymi ekwiwalentami, nie mającymi nic wspólnego z tym, czym było to pierwotnie. Ale zanim ten tekst do nas jeszcze pełniej przemówi, chciałbym, żebyśmy zobaczyli go w kontekście. Wspomniałem, że jest to jeden z trudniejszych fragmentów. bo to jest 11 rozdział, drugi werset do 12, trzeciego, to jest mniej więcej taki, na taki fragment tutaj chciałem zwrócić uwagę. I mówię o trudności tego tekstu, bo jak zaczniemy czytać od 11 rozdziału, od początku, tam mamy historię królów, jednych po drugich. I można przez chwilę tak się troszkę pogubić w tym czytaniu, nie mając wiedzy, zrozumienia, o jakich królów, w jakim momencie historii chodzi. I czasami rzeczywistość jest taka, że takie teksty, do takich tekstów bardzo rzadko zaglądamy. Takie teksty gdzieś jakoś tak się nie za bardzo chętnie wchodzi, bo sprawiają taką trudność. Jak mimo wszystko chciałem zachęcić was wszystkich, że jak są fragmenty w Biblii takie trudne, to żeby ich nie unikać, bo przez wytrwałość nad danym tekstem jestem przekonany, że Bóg nas nagrodzi, pokazując takie perły, które są tam zawarte, do których można dotrzeć dopiero przy takim większym zaangażowaniu. To jest myśl zasady, jaką miarą odmierzycie, taką wam odmierzę. Ja przekonałem się nie tylko w tym fragmencie, ale w 9 rozdziałach rodowodu z Księgi Kronik. Ja do tego często wracam, bo to się wydaje, ja to często też mówię, najnudniejszy fragment Bożego Słowa. 9 rozdziałów, tylko ciąg imion. Jak to można czytać w ogóle? I praktyką wielu chrześcijan jest, żeby kończy się druga królewska, później 9 rozdziałów się tak przelatuje szybciutko i się zaczyna od 10 dalej kontynuować. Nie? A okazuje się, że ten fragment zawiera również wspaniałe perły. Ale dzisiaj nie czas na to, żeby w szczegółach o tym mówić, ale ja dostrzegłem taką budowę tego całego tekstu. Jest jakaś tam historia od czasów mniej więcej współczesnych Danielowi do Antiocha IV Epifanesa, który był wrogiem Izraela, który doprowadził do strasznego spustoszenia, który kult Boga Jahwe chciał zastąpić kultem Zeusa, ofiarować na ołtarzu miedzianym ofiarę ze świni. Straszna rzecz dla Izraelitów strzegących Bożego prawa. I okazuje się, że ten wątek kończy się wzmianką o pewnych mędrcach ludu. I właśnie nawet jeśli z tego fragmentu dużo nie będziemy w stanie nawet zrozumieć, nie będziemy stale nie ulokować w historii tych królów, wcale to nie oznacza, że nie możemy zrozumieć sensu tego przesłania, bo ten sens główny jest tutaj. Druga jak gdyby linia to jest historia królów czasów ostatecznych. To następuje w księdze Daniela taki przeskok od tej historii związanej z tym wydarzeniem i z tym człowiekiem, przejście do historii czasów ostatecznych. I finał tu jest taki, że po tym ostatecznym starciu królów północy i południa występuje Michał. To jest ten sam Michał, który jest później w Apokalipsie wzmiankowany. Jest mowa o wielkim ucisku i zmartwychwstaniu. I w tym miejscu kończy się to tym tekstem przewodnim. Mędrcy ludu tutaj są już wyniesieni jako te gwiazdy świecące. Czyli ich wkład, ich dzieło było czymś cudownym. I nie będziemy wnikać dzisiaj w te szczegóły, tylko te dwa teksty chciałbym zestawić obok siebie i wyciągnąć dla nas dzisiaj pewną lekcję. Jeszcze raz. Fragment 11 rozdziału 33, właściwie nie jeszcze raz, tylko ten fragment akurat pierwszy raz, który, gdybym jeszcze cofnął na chwilę, i to jest ten fragment najpierw, a później zostawimy go z tym, bo one są takiej paralelnej. Roztropni wśród ludu. Tu znowu jest to samo sformułowanie, to mówią roztropni. Tu są roztropni w tym 11 rozdziale, roztropni w akcji, w działaniu, a w tym 12 rozdziale są roztropni w chwale, roztropni, którzy zostali nagrodzeni. Roztropni wśród ludu pouczą wielu. i będą powaleni mieczem i ogniem w uprowadzeniach i rabunku przez wiele dni. Czyli to ich życie nie było takie lekkie. Jak się wniknie w ogóle w tamtą historię, w tamte czasy, no to okaże się, że to było bardzo trudny czas. Ale oni tacy byli, roztropni, bez względu na te okoliczności, w jakich przyszło im żyć. Myślę, że to już samo w sobie jest jakąś zachętą, żeby to dziedzictwo, które my mamy od naszego Pana, było dla nas tak cenne, żeby było cenne w każdych okolicznościach. Nawet jeśli by przyszło oddać nasze ziemskie istnienie. A gdy będą powaleni, dostają małej pomocy. Wielu przyłączy się do nich nieszczerze. Znowu kolejny problem, że będą mieli współpracowników nie do końca szczerych, tych, którzy będą chcieli z nimi być, ale mając takie nie do końca szczere intencje. Nawet niektórzy z roztropnych zostaną powaleni, aby doszło wśród nich do poddania ich próbie, do oczyszczenia i wybielenia aż do czasu końca, gdyż jeszcze będzie miał miejsce w oznaczonej porze. Czyli cały ten ucisk, problemy, trudności to są dla oczyszczenia. I tu znowu od razu przechodzę do pewnej lekcji, pewnej postaw, która nie powinna być zależna od okoliczności zewnętrznych. Okoliczności zewnętrzne stanowią próbę, pokazaniem, czy jestem tym, kim jestem. Czy moja tożsamość jest autentyczna i jest niezależna od okoliczności. Można do prób podejść w kategoriach bólu i cierpienia, a można do prób podejść właśnie jako próbę, jako sprawdzian tego, kim tak naprawdę jesteśmy. I ten werset. Roztropni będą jaśnić, jak jasność na sklepieniu niebios, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne. Ten fragment bardzo przypomina jedną z przypowieści Pana Jezusa. 13 rozdział, 43 werset, kończący przypowieść o pszenicach i chwastach. Popatrzcie, że Pan Jezus używa takiego sformułowania. Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. I gdyby zobaczyć kontekst tej wypowiedzi, całą tą przypowieść o pszenicy i chwastach, to w zasadzie jest dokładnie kalka tej sytuacji, która była w księdze Daniela. Jest pszenica i chwast, są roztropni i są ci, którzy są fałszywi, którzy się podszywają. Czyli mija między księgą Danielą a na Ewangelią Mateusza jest kilkaset lat, a między Ewangelią Mateusza a czasami nas współczesnymi jest 2000 lat, a pewna sceneria, pewne zjawiska, pewne tendencje, pewne trendy są dokładnie takie same. Ale gdy myślimy o roztropnych, to nie sposób nie przypomnieć sobie w tym miejscu wersetu z Efezjan 4:11, bo podobało się Panu tak urządzić Kościół, żeby w tym Kościele byli ludzie obdarowani, czyli językiem Daniela, ci roztropni, ci, którzy mają pewną rolę, aby wielu doprowadzać do sprawiedliwości. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. W tym tekście znowu dostrzegam zupełną kalkę tego, co jest w księdze Daniela. Inna rzeczywistość, inne słowa, ale co do idei, to jest dokładnie taka sama. Że są wyznaczeni przez Pana, to jest Boże obdarowanie tych ludzi do tego, żeby usługiwać. Do budowania ciała Chrystusowego. Mateusza 24, 45-47. Też od czasu do czasu lubię tą przypowieść przypomnieć o niewolniku wiernym, roztropnym, rozumnym, który rozdaje pokarm o właściwej czasie. To również jest postawa tego roztropnego, który karmi drugiego. Karmi wiadomo w jakim celu, po to, żeby go prowadzić do sprawiedliwości. Znowu wyczuwam dokładnie ten sam kierunek, tą samą ideę, która jest w księdze Daniela. Myślę sobie, że ten tekst, jak i ten z księgi Daniela, on nie musi dotykać tylko, jakbyśmy to nazwali, tych, którzy przewodzą w zborze współcześnie, tym, którzy są jakimiś liderami w zborze, ale każdy. Każdy powinien być takim roztropnym, który prowadzi wielu. Jestem przekonany, że Pan każdemu daje wokół siebie takich, których trzeba nakarmić, takich, których trzeba wesprzeć, takich, których trzeba poprowadzić. Jest taka jedna pieśń, którą śpiewamy, właśnie związaną z ewangelizacją, nie? Że Bóg przyprowadzi nam ludzi, zaprowadzi nas do ludzi. My mamy tym nasieniem się nakarmić, a Bóg cię zaprowadzi do ludzi, który będziesz mógł zaprowadzić do Chrystusa. Taki jest cel tego, właściwie misji nas wszystkich. Każdy ma swój dział, swoje pole do tego, żeby to uczynić. Jeśli mamy jeszcze świadomości, że jest to postawa, która cieszy się Bożym uznaniem i której Bóg mówi, będą jaśnieć, to jest zaproszenie dla każdego z nas. Jeszcze jest Łukasza 17:27, taki jeden z tekstów, który był podczas ostatnich wykładów Marka Kaczmarczyka analizowany. Kontekst jest też, jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego, jak było za dni Lota, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. Tuż przed tym tekstem, dwie będą mleć, jedna będzie zabrana, druga pozostawiona. Dwóch będzie na roli, jeden będzie zostawiony, jeden zabrany, drugi pozostawiony. Oni pytają, gdzie Panie? Gdzie jest padlina? Tam są i sępy. Takie sformułowanie. Ale myślę, że w kontekście sępy lecą tam, gdzie jest pokarm, tam, gdzie jest coś do zjedzenia. Nie? Myślę, że to też się wpisuje w to, o czym tutaj mówimy, gdzie jest miejsce tych, którzy należą do Chrystusa, tych, którzy mają w Nim swoją tożsamość. Ale nie sposób nie powiedzieć o tej historii z Księgi Daniela w kontekście naszego Pana. Bo kiedy myślimy o światłości, która ma gdzieś zabłysnąć, nie, że ci będą świecić jak światła, no to okazuje się, że bez tego rzeczywistego źródła światła nic się nie wydarzy. Musimy być w tym źródle. To nie my sami mamy taką cudowną zdolność do tego światła, czy będzie nam dana, ale jesteśmy powiązani z tym, który jest nazwany prawdziwą światłością. Zobaczmy te dwa teksty z Ewangelii Jana. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Prawdziwa światłość. I 8:12. A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. I myślę, że o tej światłości żywota prorokował Daniel, której źródłem jest ta prawdziwa, jedyna światłość. Ale trzeba też powiedzieć, że ma to związek z pewnym świętem żydowskim. Świętem, właśnie zastanawiam się, czy powiedzieć biblijnym, czy nie do końca biblijnym, bo święto Chanuka. Święto Chanuka jest takie, które ma swoje zahaczenie w Biblii. Nie jest na świętem, które Bóg ustanowił w jakimś części Bożego Słowa. Natomiast historia, do której nawiązuje to święto, jest jak najbardziej historią biblijną, chociaż ksiąg historycznych Starego Testamentu nie było opisujących drugi wiek naszej przed Chrystusem. To jednak właśnie Księga Daniela, ten fragment, w którym byliśmy, ona jest relacją historyczną, sięgającą właśnie do tegoż Antiocha, czyli do drugiego wieku przed naszą erą, przed Chrystusem. Więc chociaż nie mamy księgi historycznej, to mamy Księgę Daniela, która jest proroctwem o tej historii. Jest proroctwem o tej historii i o tym, o tej próbie ataku na Izraela, na świątynię, na kult. No i zwycięstwo. Jest taka historia, kiedy już Izraelici wyzwalają się z tego jarzma, kiedy próbują odnowić świątynię, to okazuje się, że to było wszystko zdewastowane. Ruina, gruzy dookoła. Takim pohańbieniu była cała świątynia. No i tu już legenda się włącza. Talmud podaje, że procedura przygotowania oleju do świecznika, do menory, która jest w świątyni, wymaga procesu 7-dniowego. A zapas oleju, jaki znaleziono, był zapasem na jeden dzień. No i rozpalili ten świecznik, mając zapasu oliwy na jeden dzień, i rozpoczęli procedurę przygotowania nowej porcji już na dłuższy czas. No ale okazało się, że ta porcja jednodniowa starczyła na 8 dni. I ten świecznik się palił porcją oleju na jeden dzień przez 8 dni. I to, mówię, nie jest to poważnie brane jako fakt historyczny. Jest taki zapis w Talmudzie. Oczywiście ja bym nie miał wątpliwości, że dla Boga coś takiego zrobić to nie jest nic trudnego. Natomiast obracamy się raczej w kategorii, no nie jest to część Bożego Słowa, więc dlatego nie mamy do tego takiego zaufania jak do Bożego Słowa. Natomiast dlaczego o tym wspominam? Bo dzisiaj Chanuka się obchodzi w Izraelu. I właśnie myślę, że trzeba o tym powiedzieć jako taki rytuał bez ducha. We wszystkich domach zapala się świeczki przez 8 dni po jednej. Pierwszego dnia zapala się, w ogóle to jest jeden tak zwany szemesz sługa. Jego się zapala bezpośrednio zapałkami, a później kolejne w każdym dniu od prawa do lewa po jednej świeczce się tam dokłada, aż tego ósmego dnia, ostatniego dnia, wszystkie się palą. Ale to stawiałem sobie na parapetach, za oknami. I myślę, że to stworzył się jakiś rytuał. Do tego dochodzą jakieś kulinarne elementy związane z tym świętem. Nie? I co z tego wynika? Nie? Jest to jakieś takie nie do końca oddające tą historię, która jest historią ważną w tym historii Bożego Ludu. Jest historią, która jest jakąś proroczą. Jestem przekonany, że dotyka czasów nas współczesnych także, więc ma swoją głębię, ale Izrael nie pojął istoty tego wyzwolenia. Oni zostali cudownie wyzwoleni, rzeczywiście cudownie wyzwoleni. I to cudowne wyzwolenie było jednym z tych kilku wyzwoleń, w których wskazywało to na Mesjasza, na ten autentyczny i ostateczny ratunek, jaki był dla nich przewidziany. No i najbardziej bolesne jest, że przychodzi Mesjasz do tego narodu i akurat 10 rozdział Ewangelii Jana, te fragmenty, na które się tu powołałem, one dzieją się właśnie podczas obchodzenia tego święta, o którym tu mówimy. Czyli to święto jest, mówię tak, trochę zamocowane w Biblii, ponieważ 22 werset 10 rozdziału mówi: obchodzono wtedy w Jerozolimie uroczystość poświęcenia świątyni. Była zima. To jest właśnie to święto. Czyli Pan Jezus w to święto miał dla Izraela dosyć specjalne, dosyć specyficzne nauczanie. I kiedy rozumiemy, dlaczego to święto było obchodzone, co to było za święto, myślę, że może nam być łatwiej zrozumieć istotę tego nauczania. Najpierw może ten ostatni fragment, czyli od 22 do 30, a później wrócimy do tego wersetu od 14 do 16. Obchodzono wtedy w Jerozolimie uroczystość poświęcenia świątyni. Była zima. I przechadzał się Jezus w świątyni w przysionku Salomona. Wtedy Żydzi obstąpili go i rzekli mu: jak długo trzymać będziesz dusze nasze w napięciu? Jeżeli jesteś Chrystusem, powiedz nam wyraźnie. Czyli jest święto Chanuka, jest święto, których Izrael spodziewał się Mesjasza, i pada to pytanie dotyczące Mesjasza. Wszystko się zgadza do tej pory. Odpowiedział Jezus: powiedziałem wam, a nie wierzycie. Dzieła, które ja wykonuję w imieniu Ojca mojego, świadczą o mnie. Lecz wy nie wierzycie, bo nie jesteście z owiec moich. Wy nie wierzycie, bo nie jesteście z owiec moich. Owce moje głosu mojego słuchają i ja je znam, a one idą za mną. I ja daję im żywot wieczny i nie giną na wieki i nie wydrze ich nikt z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. I chwycili kamienie. Oto ich reakcja na słowa Chrystusa. Przyszła prawdziwa światłość. Jest święto Chanuka, święto świateł też nazywane. Jest Mesjasz, który mówi im wprost, bo nie wiem, czy można jeszcze bardziej wyraźnie powiedzieć, kim on jest, o swojej tożsamości, a ich reakcja to kamienie. Wcześniejsze teksty 14 do 16, one są w kontekście, bo mówi: ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce i moje mnie znają. Jak Ojciec mnie zna i ja znam Ojca, i życie kładę za owce. Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni. Również i te muszę przyprowadzić i głosy mojego słuchać będą i będzie jedna owczarnia, jeden pasterz. Izrael nie przyjął Mesjasza, ponieważ nie wierzyli, bo nie byli z jego owiec. Owce moje głosu mojego słuchają i ja je znam, a one idą za mną. I to jest właściwie kwintesencja tego, o czym mówi też proroczo Księga Daniela, od czegośmy zaczęli. Bo tylko owce, które pójdą za Chrystusem, które usłyszą ten głos, będą doprowadzone do tego miejsca przeznaczenia, do tej jasności, której będą świecić. I to jest coś, myślę, bardzo praktycznego dla każdego z nas, ponieważ chcemy być tymi mądrymi, którzy słuchają głosu tegoż pasterza i idą za nim. Nie chcemy, by to podążanie było właśnie czczym rytuałem. Nie chcemy, by nasze życie skończyło się na paleniu lampek w określonym czasie lub wykonywaniem rutynowych czynności w jakimkolwiek innym czasie. serce, cała głębia naszego jestestwa powinna być zaangażowana w to, kim jesteśmy i kim nasz Pan chce, żebyśmy byli. Mając takie szersze tło, przeczytajmy raz jeszcze ten tekst, od którego rozpoczęliśmy. Roztropni będą jaśnieć. Wcześniej mówiliśmy, czy księga Daniela mówiła, że roztropni wśród ludu pouczą wielu. Więc to, że mieli taki wpływ na tych drugich, to spowoduje, że będą jaśnieć, jak jasność na sklepieniu niebios. Lecz roztropni, owce Pana, które słuchają Jego głosu, idą za Nim, całym swoim życiem pokazują wokół, kim są w swoim Panu, pociągają ku Chrystusowi następnych. Ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, są jak gwiazdy na wieki wieczne. Owce, które idą za Chrystusem, właśnie idą po to życie wieczne. Owce idą do domu Ojca. Idą do tego upragnionego miejsca, do tej upragnionej przystani. I w zasadzie nie ma żadnej większej wartości, jaką moglibyśmy spotkać w tym świecie. I myślę, że warto cały czas wnikać w sens swojej właśnie tożsamości i zastanowić się, na ile jestem tym autentycznym uczniem Pana, na ile jestem autentyczną owcą, która tego głosu słucha, uczy się swojego Pana, chce iść, na ile jestem roztropnym, który rozdaje pokarm na czas słuszny tym, którzy są wokół, na ile jestem tym, który sam karmi się Chrystusem jako tym chlebem żywym. To są wszystko niezwykle ważne kwestie, bo wszystko wokół po prostu w którymś momencie się zakończy i to, co dzisiaj jest, tego nie będzie. W strumieniu wieczności istnieje tylko to, co jest nieprzemijające. A to, co jest przemijające, to tego w strumieniu wieczności po prostu nie ma. Więc spoglądamy w tej chwili wokół siebie na coś, czego nie ma. Mury, domy, ulice, wszystko, wielkie rzeczy. To są rzeczy przemijające. Dlatego ta roztropność to umiejętność też rozróżnienia tego kierunku, który jest Boży, od tego, który jest takim ludzkim myśleniem. Kochani, tak kończąc to dzisiejsze kazanie, no chciałbym życzyć, żeby to podążanie za Chrystusem było naszą pasją, naszym pragnieniem, naszym celem. Byśmy umieli w porę zauważyć niebezpieczeństwa innych pasji, innych wartości, innych ideałów, które próbują wedrzeć się w to miejsce, które się wedrzeć nie powinny. Chcemy, by te obietnice Boże, ta nadzieja, ta nagroda była dla nas bliska, cenna, realna, by te rzeczy zewnętrzne dnia dzisiejszego no nie były w stanie ograbić nas z tego, co jest nieprzemijające, trwałe u boku naszego Pana.